To może dla rozprężenia, dla radości. Nie wiem, jakie piosenki zespołu Tilaw posłuchamy, ale czy Wojciech Reszczyński zna zespół Tilaw?
No, z anteny oczywiście. To nie jest mój żywioł. Ja trochę mam inne problemy. Na przykład ciągle się zastanawiam na temat tej propozycji ustawy, pod którą się podpisał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, o obowiązku trzymania psów na uwięzi. Tak się zastanawiam, czy on pomyślał o kondycji kotów. No przecież tak. To jest poważne zagrożenie.
To jest zagrożenie. Widziałem konferencję prasową pani rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. W czasie tej konferencji prasowej dowiedziałem się, że również będzie łoś pod specjalną ochroną, ale co myślę, że niepokoi wielu hodowców, tak? Sprawa norek, bo to jest wielki towar eksportowy Polski. Jeżeli będzie tutaj jakaś zmiana ustawy i będą norki chronione, chociaż prawda, nie mamy nic przeciwko norkom, prawda, i przeciwko zwierzaczkom futerkowym, ale to może uderzyć w gałąź przemysłu i w hodowców.
Na co mamy, a dlaczego nie mamy czegoś przeciwko na przykład kurczakom? Przecież to też piękne zwierzę.
To prawda. Ambasador Polski w Libanie z kolei zaangażował się w ochronę bocianów, które to słusznie, bo tam strzelają do bocianów, ale które to lecą. To jest zupełnie inna historia, to jest prawda. Ale tym kurczaka bardziej, nie mieszajmy.
Jeśli chodzi o bociany, no to powinniśmy być bardzo wdzięczni, bo podobno co trzeci bocian to Polak i Polka.
To jest też...
Bociany.
Dobrze. To w takim razie nie posłuchają państwo zespołu Tilaw. Jest godzina 8:43, ale słuchają państwo Poranka Wnet, który jest nadawany na 87,8 UKF i na www.wnet.fm.
Sędziów, to byłoby najlepsze.
Jesteśmy na antenie Poranek Wnet. Przedstawię gościa, chociaż po głosie państwo na pewno by rozpoznali, kim jest gość Poranka Wnet. Profesor Krystyna Pawłowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Dzień dobry.
To może najpierw powiedzmy o tym, co zdarzyło się w tej Krajowej Radzie Sądownictwa. Dlaczego nie udało się dopuścić do orzekania asesorów młodych?
No nie udało się dopuścić, dlatego że państwo sędziowie, członkowie Krajowej Rady, wiedząc, że będzie reforma, bardzo oczekiwali, że pan minister przyśle kolejną listę 700 osób, bo tyle złożyli zapotrzebowania, i że oni jeszcze zdążą tyle osób wstawić do wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście wtedy nie byłoby już miejsca dla tych młodych. I przeliczyli się, dlatego że pan minister Ziobro po prostu twardo stał. Nie ogłaszał konkursów, i tu miały być osoby, które właśnie miały w pewien sposób pozwolić osobom, zastąpić osoby odchodzące na emeryturę i zmienić jakość sędziów. Więc to jest i oczywiście wojnę, którą bez ustanku Krajowa Rada zamieniła się w tak polityczny organ, że ja od pewnego czasu nie chodzę tam, dlatego że zmieniła się każda uchwała, opinia dotycząca projektów ustaw, zmienia się w dyskusję antyrządową. Więc poza tym oczywiście teraz pójdę znowu, dlatego że moi studenci, którzy porobili doktoraty, pokończyli te szkoły, pytają się mnie, wczoraj też jedna z osób, mówi, że spełniła wszystkie zastrzeżenia, do dziś nie dostała żadnego, spytała się, dostał pan uzasadnienie? Nie, nie dostał uzasadnienia, dlaczego odrzucono wszystkie te kandydatury, dowiedział się z mediów i mówi, że napisał pismo z prośbą o wyjaśnienie, ale nie dostał jeszcze uzasadnienia. Natomiast ja poradziłam, żeby nie dali się dlatego, że Krajowa Rada chce zachować, wyjść twarzą z tej sytuacji, przerzucić teraz na te osoby, które składały wnioski i znowu kazać im składać jakieś uzupełniające dokumenty i zaświadczenie lekarskie, które zostały złożone i nie ma takiego wymogu. Natomiast osoby, które się podporządkują temu, będą miały złamane karki już na początku kariery sędziowskiej, dlatego że okaże się, że można wymusić na nich, nie stanie na gruncie prawa, tylko wymusić, tylko dlatego, żeby Krajowa Rada zrzuciła siebie odium osoby, która, czy podmiotu, który walczy z tym. Ja byłabym stałabym na stanowisku, żeby do końca niech się kompromituje ten cały wymiar sprawiedliwości. Poprosiłabym o uzasadnienie i złożyła, tak jak jest tu procedura przewidziana, do Sądu Najwyższego z odwołaniem, jak to się dokładnie nazywa, skarga czy odwołanie w tej procedurze, i niech Sąd Najwyższy sam oceni, czy Krajowa Rada dobrze zrobiła, Krajowa Rada Sądownictwa. Natomiast nie powinni ci aplikanci ulegać takiemu właśnie pewnego rodzaju, nie powiem szantażowi, bo jeszcze pan przewodniczący Zawistowski mówi, że oni się zastanowią, czy oni to uwzględnią. Czyli najpierw chcą im złamać karki, oni mają zrobić coś, co już dawno zrobili i nie naruszyli prawa, bo nikomu nie wykazano, jak mówię, do dziś nikt nie dostał uzasadnienia. Oni pewnie siedzą, piszą. Co więcej, decyzje były podjęte odmowne, a dopiero siedzą i być może piszą do tej pory uzasadnienia, czyli to już w ogóle chodziło o to, żeby te osoby utrącić. Więc ja bardzo bym chciała, żeby ci aplikanci jednak wykazali się, żeby stali do końca na gruncie prawa, nie ulegli, żeby ich nie zmuszono do ponownego składania dokumentów, które złożyli, bo tym samym przyznają się, że coś zrobili źle i tym samym na siebie wezmą to świństwo, tak nazwijmy, które zrobiła Krajowa Rada Sądownictwa.
Wojciech Ryszyński.
Otóż chciałem zaprosić tych asesorów, nie będę mówił jakimi kanałami, jakimi drogami. Wczoraj dowiedziałem się, do swojej audycji w programie trzecim, dowiedziałem się, że nie chcą, boją się mówić, występować. No jeśli to ma być ta nowa elita, ta nowa jakość w sądownictwie, młodzi ludzie, którzy boją się wystąpić, przemówić, powiedzieć, co o tym wszystkim sądzą.
Ale tutaj z panem się do końca nie zgodzę, dlatego że oni nie chcą być wepchnięci w kanał zajmowania się polityką, bo to im natychmiast będzie zarzucone i będzie poczytane jak argument przeciwko sędziom.
Ale ja nie chciałem rozmawiać o polityce, chciałem rozmawiać o zawodzie.
Ale ja rozumiem, toczy się pewne postępowanie, tu bym tak bardzo i oni by, wie pan, to też nie można, postępowanie się toczy, oni przyjdą i będą, wie pan, wystrzeliwać się z argumentów, mówić, to nie tak. Prawnik postępuje i toczy się postępowanie, to co ma do powiedzenia, składa do Sądu Najwyższego. Taką mają procedurę. Ja jestem ciekawa, czy oni dadzą się złamać Krajowej Radzie. Chyba że udowodni Krajowa Rada, przysyłając uzasadnienie, na czym polegał brak. I wtedy też można do Sądu Najwyższego.
Czyli natomiast rzecznikowi KRS-u, panu Żurkowi, sędziemu Żurkowi, wolno.
Ale nie może pan zrównywać, nie może pan oczekiwać, żeby asesorzy, kandydaci tutaj na sędziów, żeby tak samo wchodzili na obszar polityki. Oni akurat profesjonalnie. Ja bym na ich miejscu też, wie pan, ja mam procesy przeciwko Owsiakowi, nie chodzę po mediach, do redakcji i nie opowiadam o tym. Toczy się postępowanie, tego się nie robi po prostu, Także tutaj musi pan zrozumieć, bo to jest nieprofesjonalnie, gdyby chodzili. To nie są rezydenci, którzy właśnie muszą nagłaśniać swoje sprawy. Tu jest wyraźna procedura i ja myślę, że akurat tutaj to bym się zgodziła.
Mam przed sobą nasz dziennik, a w nim rozmowę z prezydentem Rzeczpospolitej, doktorem Andrzejem Dudą. Pierwsze pytanie i pierwsza odpowiedź na temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezydent odpowiada na pytanie, czy są jeszcze, dlaczego tak długo trwają rozmowy, jakie są kwestie sporne, odpowiada, nie ma kwestii spornych, a jedynie w pewnych aspektach są jeszcze różne punkty widzenia. Próbuje się budować takie wrażenie, że trwa nie wiadomo jaki spór. Nie, w pewnych kwestiach są odmienne punkty widzenia, uwagi, pewne zastrzeżenia, które są obecnie wyjaśniane, żeby odbyło się to jak najsprawniej. Umówiłem się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że każdy z nas wydeleguje swojego przedstawiciela, prawnika, bo obecnie pozostały do omówienia czysto prawne wątpliwości, a nie kwestie polityczne.
To jest, zdaje się, streszczenie, jak słucham tego wywiadu, to jest streszczenie wywiadu, który był nadany w telewizji, w Radio Maryja. I otóż to akurat jeszcze inne były lepsze fragmenty, które lepiej charakteryzowały stanowisko pana prezydenta, dlatego że pan prezydent zrzucił na nas, to znaczy na Prawo i Sprawiedliwość, odpowiedzialność za opóźnienia. Powiedział, że mieliśmy 2 lata, nic nie zrobiliśmy. No to ja chcę powiedzieć, że my mieliśmy 2 lata i bardzo poważne, fundamentalne reformy w tym czasie prowadziliśmy. Również zaczęliśmy od Trybunału Konstytucyjnego i akurat teraz doszliśmy przedłużyliśmy rok temu do tego szczytu, gdzie trzeba właśnie Sąd Najwyższy Krajowej Rady Sądownictwa. Przedłożyliśmy projekty, pan prezydent nie bardzo jakby, no nie bardzo chciał z nami współpracować i właściwie zawetował nam ustawy, także...
Ale tu prezydent odpowiada, że Prawo i Sprawiedliwość na tym etapie, kiedy przygotowane były te projekty ustaw, nie konsultowało, chciało ominąć
ale
prezydenta.
Ale to nie jest akurat prawda. Ja oczywiście powtórzę argumenty, które pan minister Ziobro, bo nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, no. I argumenty, które również tutaj mi się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało. Ale to już nie ma znaczenia, przeszłość. No ważne jest to, że znaczy widać, że poziom rozmów jest już na coraz niższym poziomie, można powiedzieć. A teraz to właściwie na telefon panowie umawiają się, jeśli będą mieli coś do powiedzenia. Ja osobiście, przyglądając się, ja nie jestem wtajemniczona w te rozmowy i w zasadzie tutaj koledzy, którzy chodzą z naszej strony, pan poseł Piotrowicz, też nie opowiada, bo trzyma się to jakoś tajemnicy. Natomiast ja myślę, że to niedobrze, to nie służy dobrze, bo ile można opowiadać? Ale powiem panu redaktorowi coś innego. Tak jak mówię, jestem członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i mnie, ja dopiero teraz sobie ten fakt kojarzę, kiedy oceniam, no przepraszam, że tak powiem, no upór pana prezydenta, niezrozumiały upór, kiedy przed uchwaleniem ostatecznym naszych ustaw byliśmy w Krajowej Radzie i pan sędzia Johan, który no z reguły głosuje tak jak Krajowa Rada i głosował, właściwie no stał się takim z czasem pośrednikiem między Krajową Radą a panem prezydentem, organizował prezydium i członkom spotkania, członkom Krajowej Rady, sędziom spotkania u prezydenta i po oni wracali bardzo coraz ze spotkania nas, nie wiem ile się, kilka odbyło, uradowani i któregoś dnia, to już bardzo wkrótce przed uchwaleniem tej ustawy końcowym, tu z nazwiska powiem, no dlaczego, no pan wiceprzewodniczący Wojtaszek wrócił i mówi, bo ja oczywiście, my zaabsorbowani tym cieszyliśmy, że będą ustawy, a on mówi ha, 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 mówi te ustawy i prezydent obiecał, że tej ustawy nie będzie. Ja mówię, jak nie będzie? Sejm decyduje, no. No i ja dzisiaj to zestawiam i dlatego też swego niedawno powiedziałam, że jakaś umowa musiała być, pan prezydent widocznie obiecał. Oni powiedzieli, że będą siedzieli do końca kadencji i to się wszystko zgadza. Więc ja myślę, że chodzi tutaj o przeciągnięcie, tym bardziej, że argument i warunek 3/5 jest tak kompletnie niezrozumiały w polskich warunkach i jest tak odstaje od konstytucyjnych zasad obliczania głosów czegokolwiek i nadawania procedurami większością głosów ważności hierarchii. Sędziów Trybunału zwykłą większością się wybiera, a tutaj mielibyśmy sędziów do tego wybierać jakimiś, no w ogóle chyba niespotykanymi w świecie wymyślonymi większościami. Więc ja osobiście stoję na stanowisku, przyglądając się do niczego. Moim zdaniem, przepraszam, no ja tak powiem jako prawnik, jestem członkiem Krajowej Rady i to powiem. Ta procedura, to o czym pan prezydent mówi, to nie jest prawdziwa procedura. To jest takie markowanie rozmów i wszystko wskazuje na to, że ci sędziowie, tak jak oni zresztą widzę, bardzo są teraz naprawdę bardzo pewni i tak już się podobno
zachowują. Czy co, że nie będzie reformy wymiaru sprawiedliwości?
Oni co najmniej sobie do końca kadencji
ale
będą.
Ale pani, czy pani poseł wie,
nie będzie, panie redaktorze, dlatego że jeśli ktoś proponuje procedurę, żeby ludzie zbierali kandydatów, 90 dni mają na procedurę wskazania kandydatów. No, ustawa nie wiemy, kiedy wejdzie w życie. Niech pan sobie po prostu terminy policzy. Ludzie najpierw muszą się zorganizować, muszą być przepisy, które dadzą im w ogóle jacy ludzie, jakie 2000 jako organizacja. Liczenie głosów. Idzie to do Sejmu. Pierwsze, drugie, prace. W pracach nie jest to określone w Sejmie. Potem Senat, potem pan prezydent gdzieś zastanawiał. To jest... Ja w ogóle nie będzie. No,
ale
nie
to
będzie.
Można zrobić. No, Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że
ale
może,
co możemy zrobić?
No nie,
ale
to
ja panu, to już panu powiem. Nie. Ja jestem tak. Ja uważam, że tym bardziej, że w tym samym wywiadzie pan prezydent powiedział, że on czeka. On złożył te dwa projekty, on czeka. No jeśli tak, to znaczy, że te rozmowy nie mają doprowadzić do żadnego, do jakiegoś kompromisu, bo on czeka. Złożył, czyli on oczekuje, że będzie praca na tym projekcie. Czyli po co my w ogóle tam rozmawiamy? Ja jeszcze raz przypomnę, bo nie skończyłam zdania. Uważam, że to, ponieważ odbywa się te rozmowy z panem prezydentem, nie ma żadnej procedury, tego nie reguluje żadna procedura, jest grzecznościowa i którą my robimy tylko dlatego, żeby opinia publiczna widziała, że bo rzeczywiście no jest to ważna sprawa i poważna i my na taką procedurę się godziliśmy, ale uważam, że to powinno po prostu wrócić do Sejmu. Pan prezydent powinien przed kamerami jasno powiedzieć, do tej pory nikt nie wie, no jestem prawnik, ja nie wiem o co tam chodzi i nie tylko ja. I w toku, bierzemy, proszę bardzo, nasz zawetowane, bierzemy projekty pana prezydenta, debatujemy, procedujemy, jest przedstawiciel pana prezydenta i mówi nam konkretnie, jakie argumenty. Cała Polska słucha, ale jaką to ma zaletę? W Sejmie obowiązują procedury, terminy, trzeba powiedzieć co, jest termin, uchwalamy i tego, a pan prezydent niech wetuje drugi raz. Jak zawetuje, to przynajmniej będziemy wiedzieli, o co chodzi. Poznamy argumenty, bo do tej pory są tajemnice, Polacy nie wiedzą, o co chodzi.
Prokurator generalny za dużą władzę miał w wymiarze sprawiedliwości. No to jest ten argument, no dobrze, którego ale to używa
nie
prezydent.
No dobrze, ale to nie tylko tego, bo 3/5 to nie jest przecież, ten argument nie dotyczy pana ministra Ziobro. 3/5 dotyczy posłów. 3/5 argument to jest argument, który ma nas pod możliwym pretekstem pominąć przy nadaniu kształtu. Przecież to jest podstawowe prawo każdej większości parlamentarnej. Podstawowe prawo. Multipartyjnej, bo pan prezydent tutaj kolejny argument. Przecież tu są 3 partie, a teraz jak z Gowinem, to mamy zbiorowisko, jest cała prawica. I to co, to nie wolno większości? To nie, kto ma w końcu prawo? No,
ten wymóg 3/5, pozwoli pani poseł, że się wtrącę, ma wprowadzić taką nową zasadę, że większość ma uwzględnić oczekiwania mniejszości.
Ale to od razu, wie pan co, to od razu niech pójdą do Schetyny i niech spytają, co on chce i niech Krajowa Rada ze Schetyną ustalą, a my, bo właśnie nie wiem po co. To jest,
ale równie dobrze można było odwrócić pytanie i powiedzieć, chwileczkę, a dlaczego mniejszość nie ma obowiązku uwzględnić oczekiwań
większości.
No ale
to szaleństwo. No przepraszam, żyjemy w systemie parlamentarnym, jest Sejm, wygrywamy demokratycznie wybory, idziemy z programem reform, który podpisał się pan prezydent Duda, podpisał się pod tym i tylko przyprowadzenie z powrotem tej procedury do Sejmu na zasadzie jawności w przewidywalnych procedurach z czasem ograniczonym może nam dać jasność, co w ogóle co z tego będzie,
ale,
czy w ogóle będzie.
Ale żeby być prezydentem i być prezydentem ponownie wybranym, to trzeba mieć właściwie 3/5. To znaczy w tym sensie, że wygrywa się wybory prezydenckie mając około 9 milionów głosów, wybory parlamentarne mając około 5 milionów głosów.
No to
prezydent musi szerzej patrzeć i mieć dalszą perspektywę spojrzenia.
Ale pan powtarza rzecz, która jest fałszywa. Nie ma prezydenta wszystkich Polaków. No. Przecież myśmy go wybrali dla realizacji, akurat nie przy tego rodzaju realizacji programu wyborczego. Ja rozumiem, że możemy sobie tutaj sprawa, które nie były objęte. Na tej zasadzie to pan prezydent powinien uwzględnić, jak oni mówią, że 500+ to jest dziadostwo i to jest żebractwo, no to też nie powinien się zgodzić. Dlaczego podpisał? Jak uwzględniać
interesy? Bo się zgadzał z tym.
Przepraszam, miał program jakiś wyborczy. Dlaczego się nie zajmie pan prezydent frankowiczami, tak? Obiecał im natychmiast. Oni tam się zabijają, nie wiadomo już co, jakieś tragedia. Ja nie chcę tutaj akurat ich bronić, chociaż sama miałam ten kredyt i groza była, ale ja myślę, że pan prezydent niech swój program zrealizuje. Co więcej, realizacja koncepcji całych należy do partii, która wygrała. Myśmy z taką koncepcją poszli i my mamy prawo i obowiązek wykonać te reformy.
Ale
niech pan mi pozwoli.
Pani pozwoli? Tak,
jak i po mnie. Więc jak prezydent ma zastrzeżenia, to pan prezydent, żeby nie być sędzią we własnej sprawie, bo to nie jest zdrowa sytuacja, nie powinien wetować, tylko powinien do trzeciej strony. Trybunał Konstytucyjny niech rozstrzygnie, bo nam ciągle zarzuca, że my chcemy łamać konstytucję. No, ale, do Trybunału, ale, a nie sam
ale jeżeli
nadużywa
się głęboko
władzy.
Nie zgadzał z pozycją prokuratora generalnego, który ma wpływ na wymiar.
Ale czy pan redaktor wie, na czym polega? Na czym pan wie? To jest tylko początkowa inicjatywa takiego pstryku, żeby w ogóle to ruszyło. Przecież on nie ma na stałe żadnych kompetencji.
Czasami jest bardzo ważne, kto pstryka, pani poseł.
A co pan chce od ministra
Ziobro? Nie,
Ziobro?
Ja tylko mówię o strukturze, no, że jest prokuratorem generalnym.
Nigdy
że w systemie,
się więcej to nie powtórzy.
Że w systemie prokurator generalny...
To jest początkowe pstryknięcie, takie bum, na początku. No. Ktoś musi ustalić. W końcu tworzymy zupełnie nową strukturę Sądu Najwyższego. Nigdy więcej żaden minister, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, takiej kompetencji nie będzie miał, bo one natychmiast potem przechodzą już pod ogólne ustawowe regulacje. To jest wyolbrzymianie takiego osobistego. Ja to odbieram już jako osobisty spór, bo ja po prostu mi się wydaje, że to jest bardziej osobisty spór i to jest po prostu, ja tego tak nie rozumiem jako prawnik, że jestem wściekła.
O, ale też pani zakłada złą wolę prezydenta Andrzeja.
Nie zakładam złej woli, tylko uważam, że słyszałam przed chwilą wywiadu, tutaj pani Romaszewska udzielała, no, z całym szacunkiem za to, co zrobiła w okresie PRL-u, ale nie ma pojęcia o tym. Ona po prostu nie zauważyła, że my jesteśmy już zupełnie w innym ustroju. Dzisiaj trzeba rewolucję. Przecież my przyszliśmy dopiero teraz, po 89 roku. To nie oni. My teraz dokonujemy. Cała ta konstytucja i te wszystkie Krajowe Rady Sądownictwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i podobne organy, to są organy, czy nawet status prezydenta, które miały zainstalować, umocnić na pokolenia Jaruzelskiego, te lewe media, które tutaj, to pan powinien wiedzieć. Kto to widział, żeby koncesję udzielać aż w konstytucji, żeby to lokować? No, to zwykły organ elektroniczny jakiś, nie wiem, kto tam rozdziela. To jest organ administracji. Tym bardziej, że Krajowa Rada wydaje decyzje administracyjne, które potem w kontroli są, wie pan, do sądu w końcu mogą być zaskarżane. Ta konstytucja jest chora i pan prezydent nie powinien nadużywać jej i wywnioskowywać dla siebie, bo ona dla Jaruzelskiego była pisana. A potem być
to już
może
było
dla...
pisana, bo już po czasach Jaruzelskiego to już była...
No dobrze, ale oni uważali, jak pan widzi, że oni się długo utrzymają, panie redaktorze. 30 lat jeszcze potrafili, bo prawica była słaba i po prostu tak było. Oni wiedzieli, że oni jeszcze tutaj przetrwają. No.
Tak, no ja trochę właśnie nie przestaję o tym myśleć, podobnie jak pani poseł. Dziwię się trochę, bo prezydent traci swoich wyborców, a nie zyskuje
nowych. Oni są zdezorientowani. To nie jest, ja nie mam nic tutaj do pana prezydenta. Miły, naprawdę bardzo miły człowiek. Siedział przede mną, siedzieliśmy 2 czy 3 lata przede mną, tuż przede mną i nie mam nic, tylko uważam, że nie ma dobrych doradców. Uważam, że pani Romaszewska nie jest dobrym doradcą. Ona nie rozumie, że my dzisiaj musimy po prostu rewolucji. My dzisiaj dokonujemy rewolucji. No. I to się nie da. I tym bardziej, że nie łamiemy, bo też słyszałam, żadnego konkretnego argumentu się nie podaje, w czym łamiemy konstytucję. A przeciwnie, nie, żadnej nie łamiemy, tylko pan prezydent proponując jeden głos, jeden jakiś coś tam i 3/5, to nie jest do końca zgodne z konstytucją.
Proszę państwa, że państwo tego nie widzieli, coś miało miejsce przed chwilą.
Zamach.
Pani poseł odebrała mikrofon Krzysztofowi Skowrońskiemu. Ja tutaj donoszę, dokonuję sprawozdania. Ale pani ma jakieś takie inklinacje. Ostatnio odebrała pani telefon TVN24.
Nie telefon, oni porzucili
mikrofon.
Ale nie, mikrofon leżał porzucony. Oni mają taką praktykę, ale pan powie dlaczego. Bardzo często robią, że włączony mikrofon kładą, niby odchodzi. Nam się wydaje, że nikogo nie ma. Leży gdzieś dokładnie obok nas.
Ale pracuje.
Pracuje. Tak. Nagrywają nas i tego, więc my oczywiście RMF tak samo trzymał tutaj przy nas, więc udało nam się go tam trochę przegonić, a tutaj leżał, więc my w końcu zdobycz i powiedział, że repolonizacja mediów już wreszcie w właściwych rączkach jest.
Jest pani na zdjęciu, trzyma
oczywiście
pani ten mikrofon.
Robi mi reklamę.
Z logo tej stacji.
Zdobyczny, tak jest.
I to jest właśnie ta repolonizacja. Mediów. Świetny dowcip.
Fajny dowcip, ale zostałam zrugana, że to moskiewskie praktyki. Nie wiem, czy pan widział tam przez TVN i tam jakieś.
9:03. Odzyskaliśmy mikrofon. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani profesor Krystyna Pawłowicz była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję.
9:03, znaczy zaczynamy trzecią godzinę poranka.